Cześć, dzień dobry. Ja się nazywam Marcin Żebrowski i jestem prowadzącym ten podcast poświęcony Światowemu Forum Miejskiemu. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na najnowszy odcinek poświęcony tematyce Greener Urban Futures, czyli takiemu zrównoważonemu rozwojowi i dążeniu do zielonej przyszłości naszych miast. Celem tego kolejnego odcinka jest przedstawić tematykę Green Urban Futures i porozmawiać o praktycznych rozwiązaniach w dążeniu do zielonej przyszłości naszych miast. 11. sesja Światowego Forum Miejskiego World Urban Forum 11, w skrócie WUF 11, to wydarzenie organizowane przez Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Osiedli Ludzkich UN Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Katowice. Instytut Rozwoju Miast i Regionów jest partnerem strategicznym wydarzenia. I w tym odcinku skupimy się na odpowiedzi na takie pytanie, które brzmi: jak zadbać o zieloną przyszłość naszych miast? Globalne zagrożenia i problemy wymagają skoordynowanych działań na poziomie międzynarodowym. Od tego, w jaki sposób rozwijać będą się nasze miasta, w dużej mierze zależy przyszłość poszczególnych regionów, krajów i całej naszej planety. WUF 11 w Polsce to szansa na poznanie dobrych rozwiązań w zakresie zrównoważonej urbanizacji wdrażanych w różnych krajach i miastach na świecie. WUF 11 to także okazja do tego, aby podzielić się takimi pozytywnymi doświadczeniami i sukcesami transformacji polskich miast ze światem. Najpoważniejsze problemy, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa, mają charakter globalny. Ocieplenie klimatu, degradacja zasobów środowiska przyrodniczego, spadek bioróżnorodności, pandemie, kryzysy gospodarcze, demograficzne, imigracyjne. Dlatego odpowiedź na nie wymaga działań i koordynacji właśnie w takim wymiarze międzynarodowym. Transformacja miast to ciągły proces dostosowywania się do nowych wyzwań i od jej powodzenia zależy w dużej mierze przyszłość kolejnych pokoleń. Jak jednak sprawić, aby WUF 11, czyli to Światowe Forum Miejskie, nie było jednorazowym wydarzeniem, tylko poniosło za sobą pewne długo idące pozytywne skutki i takie motywacje do działania? W latach 2023-2024 w ramach tzw. dziedzictwa WUF 11 planowane jest kontynuowanie działań przewidzianych w tzw. planie działań dla miast, z których część może być objęta wsparciem finansowym jako projekt wdrożeniowy nowej Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Program pod nazwą Plan Działań dla Miast – Modelowa Lokalność jest inicjatywą towarzyszącą 11. Światowemu Forum Miejskiemu. Plan Działań dla Miast jest również instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej obecnie wspomnianej już Krajowej Polityce Miejskiej 2030. Ideą tego programu jest popularyzacja oraz wdrażanie zrównoważonych trendów współczesnej myśli urbanistycznej w ujęciu lokalnym. Opracowany wspólnie z miastami będzie stanowić polską odpowiedź na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju stawiane przez Agendę 2030. Program ten jest integralną częścią przedsięwzięć Światowego Forum Miejskiego, podczas którego zostanie ogłoszony i podpisany. O tym, jak zadbać o zieloną przyszłość naszych miast, jak sprawić, aby WUF 11 nie był tylko jednorazowym wydarzeniem i wykorzystać maksymalny potencjał tej platformy dialogu, jak przejść od rozmowy do działania oraz jak wdrożyć dobre praktyki w polskich miastach w ramach planu działania dla miast, opowie Daniel Wąsik, naczelnik Wydziału Polityki Miejskiej Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zapraszamy na rozmowę. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu poświęconego Światowemu Forum Miejskiemu, a dzisiaj ze mną jest Daniel Wąsik. Cześć, Daniel.
Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję porozmawiać na temat tego nadchodzącego Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w przyszłym roku w Katowicach. Cieszę się, że podzielisz się swoją wiedzą na temat właśnie tematyki Green Urban Futures, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Natomiast zanim przejdziemy do tego głównego tematu, chciałbym poprosić ciebie o takie krótkie przedstawienie się swoimi słowami.
Ja się nazywam Daniel Wąsik, jestem naczelnikiem Wydziału Polityki Miejskiej w Departamencie Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Do naszych głównych zadań należy oczywiście właśnie temat, który nas tutaj razem złączył podczas tego podcastu, czyli przygotowania do Światowego Forum Miejskiego. Departament, w którym pracuję, odpowiada za programowe przygotowanie do tego tego wydarzenia. A oprócz tego no, zajmujemy się w zasadzie wszystkim, co ma związek z miastami, można powiedzieć, z tego poziomu centralnego. I w to wchodzi Krajowa Polityka Miejska, a w zasadzie nowa odsłona do 2030 roku, nad którą teraz intensywnie pracujemy. Wdrażamy też projekty pilotażowe adresowane do miast, jak na przykład Partnerska Inicjatywa Miast. Organizujemy różne takie wydarzenia, jak niedawno miniony Klimaton dla Miast, organizowany wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju, gdzie miasta jakby dawały swoje wyzwania klimatyczne i programiści musieli na nie jakoś odpowiedzieć. Także po prostu no, z poziomu centralnego adresujemy nasze działania do miast, aby po prostu ułatwić im rozwój i zmniejszyć ilość barier.
Czyli tak jak wspomniałeś, tematyka, którą się zajmujecie, bardzo pasuje do tego dzisiejszego odcinka, ponieważ będziemy rozmawiać o tej takiej zielonej przyszłości naszych miast, czyli na pewno no, nie da się nie wspomnieć tutaj o klimacie, o różnych projektach, o zrównoważonym rozwoju i do tego też oczywiście za chwilkę przejdziemy. Natomiast z racji tego, że no, Światowe Forum Miejskie to jest wydarzenie, które no, jest największym tego typu wydarzeniem, na którym będziemy mogli rozmawiać o właśnie o politykach miejskich, o tym, jak wymieniać się takimi doświadczeniami. Chciałbym cię poprosić, żebyś też tak swoimi słowami powiedział, czym jest to Światowe Forum Miejskie, jakie szanse ono nam w ogóle daje.
W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych jakby jakiś czas temu już no, zdano sobie sprawę z tego faktu, że coraz więcej ludzi mieszka w miastach. Tak? W ostatnich latach liczba tej ludności w miastach, w obszarach zurbanizowanych przekroczyła 50%, więc jeśli chcemy się mierzyć z wyzwaniami współczesności, między innymi z adaptacją do zmian klimatu, no to ten, powiedzmy, ten ratunek, ta szansa jest tylko przez miasta. I wobec tego działa taka agenda ONZ do spraw osiedli ludzkich. Ona ma taką skrótową angielską nazwę UN Habitat. I to właśnie ta agenda ONZ odpowiada za chociażby te słynne cele zrównoważonego rozwoju, czyli Sustainable Development Goals, oraz co dwa lata w różnych częściach świata robi taką, no można powiedzieć, no największą konferencję poświęconą miastom, no właśnie, żeby aktualizować tą taką zrównoważoną agendę miejską, żeby popatrzeć, co się udało zrobić, a w zasadzie nad czym dalej musimy pracować. I to jest po prostu taka szansa, że no możemy się pochylić w gronie tych, jak to się profesjonalnie mówi, najważniejszych interesariuszy miejskich, czyli wszystkich polityków, burmistrzów, ekspertów, osób, które nie tylko mają wiedzę, ale przede wszystkim odpowiadają za decyzje, żeby ich w jakiś sposób zmobilizować do działań, tak, żeby odpowiedzieć na te problemy współczesności. Także to jest taka największa impreza dla miast co dwa lata w różnym miejscu świata, która skupia wielu ważnych ludzi i wielu ludzi związanych jakby z rozwojem miast.
Jak sprawić, od razu mi się nasuwa takie pytanie, żeby po tym spotkaniu coś pozostało, żeby to nie było tylko takie spotkanie, gdzie właśnie, tak jak mówisz, z całego świata zjeżdżają się różni ludzie, którym zależy na tym, żeby poprawiać to, w jaki sposób ten rozwój miejski wygląda. Jak możemy postarać się o to, żeby po prostu zostały po tym wydarzeniu nie tylko pewne ślady, ale także jakby realne działania, czyli jak moglibyśmy przejść twoim zdaniem od rozmawiania do samego działania?
Ja zdaję sobie sprawę, że jest pewne takie powątpiewanie w tak duże imprezy, no bo no nie udało się powstrzymać tego wzrostu temperatur na świecie. Nic nie wskazuje na to, aby ten wzrost miał się obniżyć. Także no, są kolejne konferencje, które zostawiają ślad węglowy, a w zasadzie no, nic się nie zmienia. Ale z drugiej strony no, jednak są osiągane jakieś kamienie milowe, jak na przykład te porozumienie paryskie, czy kolejne takie wydarzenia, które jakby zmuszają prawnie państwa do przedsięwzięcia jakichś środków. No na przykład ostatni COP w Glasgow, no jest tak wiele słusznych komentarzy, że no nie udało się osiągnąć tyle, ile się oczekiwało, to pierwszy raz, późno bo późno, ale jakby wszystkie państwa się zgodziły, że te paliwa kopalne no, trzeba ograniczyć, bo one wpływają na zmianę klimatu i są pochodzenia no, no, ludzkiego, tak? Mówiąc tak takim normalniejszym językiem. I jednak mimo wszystko na tych spotkaniach jest taka moc, taka mobilizacja przez takie tak zwane publicity, że można zmusić tych polityków do podpisania jakiegoś ważnego dokumentu, gdzie później te instytucje rządowe będą musiały je jakoś wdrożyć i to powoduje jakąś podstawę do dalszych działań. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to przy okazji tego Światowego Forum Miejskiego, które będzie w czerwcu przyszłego roku, to my faktycznie też jakby w ramach tych przygotowań, szczególnie programowych, postawiliśmy sobie za cel zbudowanie takiego, powiem górnolotnie, dziedzictwa tego WUF11, czyli tego World Urban Forum w skrócie, żeby faktycznie tak coś po tej konferencji pozostało, żeby te miasta, szczególnie polskie miasta, jakiś wpływ na te miasta był. I wymyśliliśmy taką inicjatywę, którą nazywa się Plan Działań dla Miast. Idea była taka, że w ramach, dzięki temu publicity WUF-u, my zmobilizujemy miasta do odważnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji, tak? Czyli koniec z szerokimi jezdniami, tak? Bo nie da rady funkcjonować miasto tylko na ruchu samochodowym. Trzeba retencjonować wodę, trzeba sprawiać, żeby budynki nie były tak energochłonne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zrobiliśmy taką deklarację, a do deklaracji taki załącznik działania, które są takie kompatybilne z celami zrównoważonego rozwoju oraz propozycje takich wskaźników. I ta inicjatywa ewoluowała. Wyszliśmy we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, który zgodził się jakby przeprowadzić ten projekt. I w tej chwili faktycznie trwa nabór i zebranie setki miast, polskich miast, które podpiszą tą deklarację, którym zostanie zapewnione wsparcie eksperckie, takie zindywidualizowane wsparcie eksperckie, jak oni mogą jakby przekierować rozwój swojego miasta na te bardziej zrównoważone tory. I oprócz tego będzie wydany taki podręcznik dla tych miast, takie najlepsze praktyki, jak szukać źródeł finansowania takich zrównoważonych inwestycji, a ponadto mając jakby na względzie to, że nowoczesne miasta to są przede wszystkim ludzkie miasta i powinny one być zarządzane również przez społeczności lokalne, to ta inicjatywa zakłada też wydanie takiego podręcznika adresowanego do lokalnych społeczności, jak mogą wpływać na zarządzanie miastem, nie tylko podczas tych wyborów co kilka lat, ale faktycznie włączać się takie procesy zarządzania miastem. Więc ten plan działań dla miast to jest w toku, także jeśli jacyś włodarze miast będą nas słuchać, to zachęcam do wyszukania tej frazy w internecie i zgłoszenia się do tej inicjatywy.
Cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo to na pewno był jeden z tematów, o których właśnie chciałem ciebie zapytać, bo też ten kontekst tego dziedzictwa WUF, czyli tego, żeby coś namacalnego po tym dużym spotkaniu zostało, myślę, że jest bardzo, bardzo istotny i kluczowy też dla takiej zmiany postrzegania, tak jak wspomniałeś o tych dużych konferencjach, dużych spotkaniach, gdzie ludzie z całego świata zjeżdżają się po to, żeby próbować zmieniać ten świat na lepsze, a potem okazuje się, że ciężko jest te decyzje, rozmowy przełożyć na realne działanie i myślę, że to jest na pewno takie duże wyzwanie ogólnie w rozwoju miejskim, żeby od tego takiego ogółu dojść do szczegółu. Cieszę się dlatego, że ten program, ten projekt powstaje i skoro już zwracamy się też z tego miejsca do włodarzy miejskich, to kto w ogóle w tym programie może wziąć udział?
Każde miasto.
Niezależnie od wielkości tego miasta, niezależnie od chęci.
Niezależnie od wielkości, już jak rok temu chcieliśmy skonsultować w ogóle tą ideę z miastami, to mieliśmy taką pierwszą 40, która powiedziała, że to jest doskonały pomysł i że chcemy w to wejść. I to były miasta duże od Warszawy i Wrocławia przez mniejsze jak Kalisz czy Zduńska Wola po naprawdę małe miejscowości. Także fajny przedział miast. Te miasta wiem, że już są w tej inicjatywie, zakwalifikowały się. Także tak, każde miasto.
A jak będzie wyglądał w ogóle cały proces? Bo z tego, co rozumiem, to ten plan działań dla miast będzie podpisany na Światowym Forum Miejskim.
Tak, tak. Będzie podpisany przez tych włodarzy podczas Światowego Forum Miejskiego. I chodzi o to, żeby jakby idea była taka, że nie zaczynamy w ogóle całej inicjatywy od samego Forum Miejskiego, tylko zaczynamy ją odpowiednio wcześniej, żeby te miasta mogły już pokazać, że no, my faktycznie już przed tym WUF-em zaczęliśmy bardziej zważać na taką zrównoważoną transformację i dokonaliśmy już takich a takich działań. I na tym WUF-ie oprócz takiego oficjalnego podpisania no, będziemy mieli nadzieję, że te miasta też zaprezentują już pewne poczynienia, których dokonali właśnie w ramach tego planu działań dla miast.
Mamy namacalny projekt, który po tym Światowym Forum Miejskim, po WUF 11 będzie się toczył swoimi torami jako część właśnie tego dziedzictwa WUF-u. Jest to bardzo dobra wiadomość dla naszych miast, a także dla mieszkańców miast, no bo te działania, które też na Światowym Forum Miejskim mają zostać rozpoczęte w wielu przypadkach, no mają tego mieszkańca po prostu na uwadze i taki jest też ten cel tego naszego dzisiejszego spotkania, tego podcastu, żeby te Green Urban Futures, czyli tą taką zieloną miejską przyszłość troszeczkę rozbić na takie czynniki pierwsze i po prostu takim zrozumiałym językiem też o niej opowiedzieć. Dlatego też chciałbym teraz przejść do takiego ogólnego tematu tego odcinka i porozmawiać o tym, jak zadbać o tą zieloną przyszłość naszych miast, bo mamy bardzo bogatą nomenklaturę, jeśli chodzi o ten rozwój miast i mamy bardzo dużo różnych pojęć, które stają się modne, potem pojawiają się nowe, więc wydaje mi się, że często jest bardzo dużo jakby takiego, może nawet szumu czasem wokół tych wszystkich teorii tego rozwoju, więc jak moglibyśmy tak to wszystko spróbować uporządkować i jakbyśmy mogli zacząć od porozmawiania chwilę na temat takiego ogólnego zrównoważonego rozwoju, bo miejski zrównoważony rozwój to jest coś, co jest jakby takim bardzo popularnym sformułowaniem.
Tak.
Ale czym to tak w ogóle jest i jak w ogóle powinniśmy te nasze miasta projektować w sposób zrównoważony?
No to w takich najprostszych słowach ja bym powiedział, że przede wszystkim to te miasta powinny być projektowane tak, aby z tych zasobów, z których my dzisiaj korzystamy, mogły też korzystać przyszłe pokolenia. Żebyśmy po prostu nie przejedli wszystkiego i te same walory środowiska przyrodniczego, jakości powietrza mogły mieć przyszłe pokolenia. To jest jedno. Więc to jest ta dbałość o te przyszłe pokolenia. Po prostu no, nie bycie takim samolubnym i że wiedząc, że ta ziemia się nie zawali po nas. A kolejny taki, drugą taką kwestią to bym powiedział, że jest, żeby to miasto było dostępne dla wszystkich, tak? Jeśli chcesz dojść do jakiegoś miejsca, no to dojdziesz do niego bez względu na to, czy zmagasz się z jakimiś ograniczeniami, bez względu na wiek, bez względu na płeć, więc to jest po prostu miasto dostępne dla wszystkich. No i trzecia rzecz, rozwijać się tak, aby mieć właśnie w świadomości, że no miasto i przestrzeń wokół niego nie jest z gumy, nie rozciąga się, tylko musimy no tak gospodarzyć, aby wszystkim nam żyło się no wygodnie i z relatywnie no mniejszym wykorzystaniem zasobów niż wcześniej.
W momencie, gdy właśnie mówimy o takim mieście zrównoważonym, mi się wydaje, tak to obserwuję też właśnie śledząc taką debatę, dialog na temat tego zrównoważonego miasta, że czasem niestety dochodzi do takiego greenwashingu, czyli że są pewne procesy, pewne projekty, które na siłę nazywa się takimi zrównoważonymi, dobrymi właśnie dla przyszłych pokoleń, co niestety nie do końca czasem jest prawdą. I czy ty masz właśnie jakieś takie pomysły na to, jak uniknąć takiego greenwashingu we wdrażaniu tego zrównoważonego rozwoju?
No przede wszystkim mądre decyzje opierające się na głosach eksperckich osób, które te decyzje podejmują. No ja jakby jakiś przykład podać, to przychodzą mi do głowy no, zindywidualizowany ruch samochodów, tak? To nie chodzi w zrównoważonym rozwoju o to, żeby zmienić samochody ze spalinowych na elektryczne, dlatego że nie każdego stać na Teslę, tak? Raczej bym powiedział, że niewielu z nas stać na Teslę. I to nie jest zrównoważona transformacja, tylko to jest bardzo niezrównoważona transformacja. Poza tym, jak już nawet technologia by tak poszła, tak, to problemem jest nie tylko, że ten samochód jest na prąd, już inna sprawa, że w niektórych krajach ten prąd jest z węgla aniżeli z paneli słonecznych, czy w ogóle OZE, to, że jakby nie jest zrównoważonym, że ciężarówka przyjeżdża do środka miasta i przywozi towary, tak, bo ona jest wielka, ona zajmuje chodnik, tak, para rodziców nie przejdzie z wózkiem wtedy, więc jakby to dla mnie, jakbym miał wymienić jakiś taki przykład greenwashingu, to jest dla mnie taki przykład greenwashingu, a jak tego unikać? No to tutaj właśnie widzę rolę ekspertów administracji centralnej, aby wspierała po prostu głosem eksperckim osoby, które podejmują decyzje w tym zakresie i wybierać jednak takie rozwiązania, które są zrównoważone w ten sposób, że są po prostu dostępne dla nas wszystkich, tak? No bo jeśli już jesteśmy przy tych samochodach i tych samochodów będzie faktycznie mniej, to będzie czystsze powietrze, to będzie mniej wypadków na drogach, mniej osób poszkodowanych. Te miasta będą bardziej dostępne, bo jeśli nie będzie szerokich ulic, to nie będzie kładek dla pieszych czy przejść podziemnych, tak? Także ten jeden czynnik tutaj daje nam jakby wiele takich, zmiana tego jednego czynnika daje nam wiele korzyści, tak? I tak, jedno to jest te odważne działania, ale drugie to jest też edukacja, tak? Wszystkie jakby rozwiązania, które są, ja tutaj mogę mówić z perspektywy administracji centralnej, którą reprezentuję, ale wszystkie działania, które są podejmowane, to raz, że powinny być podejmowane w uzgodnieniu ze wszystkimi zainteresowanymi, a dwa, to powinny im towarzyszyć działania edukacyjne. Po co to robimy, tak? Dosyć niedawno była taka, jak na polskie warunki, rewolucyjna zmiana o pieszeństwie pieszego, który zbliża się do jezdni, to były głosy powątpiewania, a po co, a na co, a dlatego, że dużo osób ginie na tych drogach. I po wprowadzeniu faktycznie można było obserwować pozytywną zmianę w tych statystykach. I to jest ta edukacja, tak, że pokazujemy, dlaczego to coś robimy. I często jest tak, że na początku niepopularne decyzje wyjaśnione w odpowiedni sposób, a później też przez praktykę i doświadczenie skorzystania z tych rozwiązań, pokazują, że to był jednak krok w dobrą stronę.
Mówiłeś tutaj o administracji centralnej i też bardzo dobrze, że poruszyłeś tą swoją perspektywę, bo jednak na tym szczeblu centralnym jakby da się podjąć te pewne decyzje, zmienić prawo tak, żeby sprzyjało temu zrównoważonemu rozwojowi. I stąd od razu pojawia mi się w głowie takie pytanie, czy my mamy jakieś właśnie narzędzia na szczeblu legislacyjnym, żeby też zapobiegać temu greenwashingowi, a zamiast tego, żeby robić to w taki sposób prawidłowy.
W ogóle w administracji centralnej u szeroko rozumianego legislatora tych narzędzi jest sporo. My w zasadzie toczymy teraz dwa takie równoległe procesy. Oprócz tego przygotowania do WUF-u, do Światowego Forum Miejskiego, tworzymy nową krajową politykę miejską. I jej taką ideą jest, ona przede wszystkim adresowana jest właśnie do administracji centralnej. Że my jako administracja centralna, my mamy tworzyć pewne ramy do rozwoju miast, żeby im ten rozwój miast ułatwić, tak? Żeby legislator nie tworzył barier dla tego zrównoważonego rozwoju miast. I ta nowa Krajowa Polityka Miejska, która już, mam nadzieję, w przeciągu tygodnia, czy może trochę więcej, trafi do konsultacji społecznych, będzie takim zaczynkiem do tego, aby faktycznie te działania z administracji centralnej wpływały na taką szeroko rozumianą, zrównoważoną transformację.
Bardzo mnie to ciekawi, jak tworzyć takie nowe ramy i polityki miejskie, takie governance frameworks w oparciu właśnie o zarządzanie zasobami, o ochronę środowiska, i ten wspomniany zrównoważony rozwój, bo legislacja to jest bardzo ważny czynnik w tym dążeniu do zielonej przyszłości, moim zdaniem. Cieszę się, że wspomniałeś właśnie o nowej krajowej polityce miejskiej i na tyle, na ile możesz powiedzieć, uchylić trochę rąbka tajemnicy na temat tego dokumentu. Jak właśnie idą prace nad tym dokumentem i jak może sama ta krajowa polityka się właśnie przyczynić do zielonej przyszłości polskich miast?
Prace idą intensywnie. Plan jest taki, że 21 grudnia odbędzie się Krajowe Forum Miejskie, czyli taka pierwsza dyskusja nad projektem tej nowej Krajowej Polityki Miejskiej, która dzień później pojawi się na stronie internetowej i do końca stycznia będzie dostępna do konsultacji społecznych. I tak jak już powiedziałem, przede wszystkim Krajowa Polityka Miejska jest adresowana do administracji centralnej, więc próżno tam szukać zapisów, co miasta powinny robić. Jakby to jest trzecia dekada XXI wieku, miasta wiedzą, co mają robić i mają też sporo narzędzi, żeby faktycznie tą zrównoważoną transformację przeprowadzać. Więc my skupiamy się na takich problemach systemowych i wyselekcjonowaliśmy 11 wyzwań, z jakimi borykają się obszary miejskie. Nad tą selekcją, ta selekcja opierała się między innymi na dorobku, który wypracował Instytut Rozwoju Miast i Regionów, na spotkaniach zespołu międzyresortowego poświęconego aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej. I wśród tych wyzwań są między innymi problemy dotyczące ładu przestrzennego, suburbanizacji, adaptacji do zmian klimatu, dostępnego mieszkalnictwa, zrównoważonej mobilności, czyli w zasadzie te główne problemy, z którymi się cały czas polskie miasta borykają. I jest 11 tych właśnie wyzwań, już tam wcześniej powiedziałem, jak one zostały wyselekcjonowane, i te wyzwanie jest pewnego rodzaju diagnozą. Co to znaczy, że jest suburbanizacja, jaki ona przyjmuje charakter i jakby co negatywnego powoduje. Mhm. I następnie są do każdego z tych wyzwań zaproponowane rozwiązania. Tak? Konkretne rozwiązania, niekiedy one są na tyle szczegółowe, że pokazuje się rozporządzenie, które trzeba zmienić, którego zmiana rozporządzenia czy ustawy zlikwiduje jakąś barierę. Czasem są to rozwiązania bardziej takie organizacyjne czy finansowe. I drugim takim aspektem, żeby zapewnić wdrażalność, to jest taki projekt tak zwanej Rady Wykonawczej, złożonej właśnie z wysokich przedstawicieli administracji centralnej, która będzie miała za zadanie monitorować wdrażanie rekomendacji z tej Krajowej Polityki Miejskiej. I są tam inicjatywy właśnie związane, w zasadzie jeśli chodzi o wątki środowiskowe, to z tych 11 tak bezpośrednio odwołują się dwa wyzwania. Jedna to jest jakość środowiska przyrodniczego w miastach, a drugie to jest adaptacja do zmian klimatu, ale tak naprawdę cały dokument jest adaptacją do zmian klimatu, bo takie wyzwania jak mobilność, tak, żeby stawiać na ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny w takiej kolejności, też jest siłą rzeczy adaptacją do zmian klimatu między innymi, tak, bo zmniejsza emisyjność, ale również też dostępne mieszkalnictwo oraz suburbanizacja, żeby te miasta były bardziej kompaktowe, aniżeli rozlewające się, co powoduje energochłonność. Także wiążemy duże nadzieje z tym dokumentem, bardzo ambitnie do niego podchodzimy. I mamy nadzieję na duży odzew w ramach konsultacji społecznych, ale na tym nam zależało właśnie, żeby powiązać dwa procesy równolegle, czyli przygotowania do Światowego Forum Miejskiego oraz Krajową Politykę Miejską, i wspomniany ten plan działań dla miast też w dalszej kolejności ma być takim elementem wdrożeniowym tego WUF-u, bo mamy pewne plany wobec tego planu działań dla miast, już jak się WUF skończy, żeby on po prostu był takim odzwierciedleniem w pigułce tej nowej Krajowej Polityki Miejskiej.
Przywołałeś do tablicy ten zrównoważony transport, zrównoważoną mobilność. Mhm. I to jest taki drugi obszar w ramach tego Green Urban Futures, o którym chciałbym z tobą porozmawiać, ponieważ zdefiniowaliśmy już sobie w taki, mam nadzieję, przystępny sposób to, czym ten zrównoważony rozwój jest. Natomiast jakbyśmy mogli poświęcić jeszcze chwilę na to, aby porozmawiać o samej zrównoważonej mobilności, bo to jest też takie hasło, które przejawia się w takim dialogu na temat miast, na temat rozwoju miast w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo również na całym świecie. świecie. No i tutaj ponownie chciałbym cię poprosić, żebyśmy zdefiniowali, czym ta zrównoważona mobilność jest, bo jakiś czas temu, kilka lat temu tak naprawdę, nasze miasta zalały na przykład hulajnogi elektryczne. I to się zaczęło każdemu kojarzyć, no to dotarła do nas ta zrównoważona mobilność, teraz mamy elektryczne hulajnogi, gdzie możemy sobie je wypożyczać i dojechać na tym obszarze takim, powiedzmy, tej tak zwanej ostatniej mili, czy ostatniego kilometra, czyli na przykład z przystanku autobusowego pod dom. Ale no właśnie, czy ta zrównoważona mobilność to na pewno takie rozwiązania jak hulajnogi elektryczne, czy może kryje się za tym coś więcej? Mam nadzieję, że tak.
No, myślę, że zdecydowanie, i to jest wręcz ujma dla zrównoważonej mobilności, jeśli jest kojarzona wyłącznie z hulajnogami. Ja myślę, że hulajnogi to jest taki kwiatek do kożucha i to jest taki dodatek, który w zasadzie powinien być już na końcu tej drabiny. Jak się do niej, no, jak dojdziemy na ostatni szczebel tej drabiny zrównoważonej mobilności. Ale zrównoważona mobilność to po prostu umożliwienie dostępności, tak bym powiedział swoimi słowami, udostępnienie możliwości dotarcia do danego miejsca, no, przez różne nisko- i zeroemisyjne sposoby. Mhm. I ja tutaj przede wszystkim, no, patrzę, no, z podwórka polskiego, no to, no, na ten moment mamy miasta raczej takie samochodocentryczne, czyli skoncentrowane na tranzycie, na ruchu samochodowym, a zależy nam, aby umożliwiać mieszkańcom zmiany zachowań transportowych. To znaczy rozwijać infrastrukturę pieszą, rowerową, transportu publicznego, aby samochód nie był jedynym wyborem. Tak? I niejako trochę na takiej zasadzie push and pull, z jednej strony cały czas rozwijać właśnie tą infrastrukturę pieszo-rowerową i transportu publicznego, ale z drugiej strony też ograniczając jakby tą dominację ruchu samochodowego. Także, bo powoduje, no, to po prostu wiele, wiele szkód miastom od kwestii klimatu, czyli zanieczyszczenia powietrza, przez wypadki drogowe, po również, bym powiedział, negatywne skutki gospodarcze dla miast. Więc to tak w dużym skrócie.
Wspominaliśmy już wcześniej o roli samochodów elektrycznych, że być może nie do końca jest to ten odpowiedni kierunek, no bo samochód elektryczny to jednak wciąż samochód, czyli no wciąż jest potrzebne to miejsce parkingowe, wciąż jest to miejsce, które trzeba dla tego samochodu przeznaczyć na drodze. Mhm. Dlatego jak moglibyśmy jeszcze pomyśleć razem o tym, jakie mogą być inne sposoby transportu miejskiego, które są przyjazne środowisku, takie, które twoim zdaniem powinniśmy właśnie rozwijać i w naszych miastach wdrażać?
Mm-hmm. No to przede wszystkim transport publiczny, i to transport szynowy. Jest to sposób transportowania się i niskoemisyjny, i bardzo też, no, egalitarny. Mm-hmm. I dodatkowo, no, bezwzględnie uzupełnianie siatki połączeń infrastruktury rowerowej. Tak, jeśli na obszarach miasta, gdzie się pokonuje, powiedzmy, do 4-5 kilometrów, no nie ma tych dróg rowerowych, to nie zachęcimy ludzi, żeby chociaż spróbowali się przesiąść, tak? Bo jeżdżenie chodnikiem jest nielegalne, a jeżdżenie ulicą jest po prostu niebezpieczne i wielu ludzi się boi. No tu oczywiście w awangardzie miast, gdzie dominuje typ przemieszczania się rowerem, no to Kopenhaga, która jest ci bardzo dobrze znana, ale też wiele miast holenderskich z Amsterdamem na czele. I tak, oczywiście zawsze będzie argument, że tutaj to nie Amsterdam, no ale ciebie nie będę przekonywał, że kiedyś Kopenhaga i Amsterdam też nie były takie jak dzisiaj. Tak, też dominował modernizm z szerokimi jezdniami i nastawionymi na płynny ruch samochodowy. A teraz ten trend w zasadzie tej zrównoważonej mobilności, no, jest rozwijany w wielu miejscach. No to chociażby tutaj Paryż, który też no, miał szerokie aleje, ale pod dwiema kadencjami mer Paryża, Anne Hidalgo, no, transformację przeszedł ogromną. Tak? Tych przykładów można wymieniać więcej. Nawet no, miasta Ameryki Północnej się zmieniają, już nie mówiąc nawet o takich prymusach jak Portland czy Seattle, to nawet Nowy Jork, tak, zabiera już trochę tej przestrzeni samochodom. Przecież byłem w Nowym Jorku, zarówno jak Times Square był ogromnym skrzyżowaniem, jak i został zdominowany przez ruch pieszy. I oczywiście, że były protesty, ale no dziś protestów już nie ma, tak? I jest ogrom ludzi na tym placu. Wszystkie lokale użytkowe, wszystkie lokale usługowe z tego korzystają, bo mają klientów. Tu jest ten wątek gospodarczy. Więc tak bym sobie wyobrażał bardziej zrównoważoną mobilność w mieście.
Z racji tego, że WUF to taka platforma wymiany doświadczeń, to zdecydowanie warto zerknąć też na inne kraje, na rozwiązania z innych krajów, czy to na przykład za oceanem, tak jak wspomniałeś o Times Square, no to na pewno tutaj właśnie wielka zasługa między innymi Jeanette Sadiq Khan, która właśnie zainicjowała te przemiany, które sprawiły, że po prostu zaczęto się traktować z większym priorytetem ruch pieszy, czy ruch rowerowy i miał to wiele korzyści właśnie, czy to ekonomicznych, czy pod kątem bezpieczeństwa. Wspomnieliśmy też o Kopenhadze i tutaj też myślę, że warto podkreślić, że takie miasta jak Kopenhaga też oczywiście popełniają swoje błędy. Mm-hmm. Wspominałeś o istotności transportu szynowego, na przykład takim jak tramwaje. No i Kopenhaga popełniła w latach 70. ten błąd, że wszystkie swoje 18 linii tramwajowych skasowała. Dlatego też ludzie no, zastanawiali się, jak to w ogóle jest możliwe. Pewnie to też trochę wpłynęło na tą rolę roweru. Natomiast no właśnie, miasta popełniają swoje błędy i myślę, że warto, żeby w tym transporcie, żeby w tej zrównoważonej mobilności właśnie podkreślić, że mamy różne możliwości do tego, żeby się w mieście przemieszczać i cieszę się, że też wychodząc może od tej takiej przysłowiowej hulajnogi elektrycznej, że rozwinęliśmy ten wątek i porozmawialiśmy właśnie też o ogólnej zrównoważonej miejskiej mobilności i to jest moim zdaniem no, kluczowy aspekt właśnie też w tym, żebyśmy do tej zielonej miejskiej przyszłości przechodzili. Natomiast idąc też trochę dalej, zastanawia mnie to, jak te wszystkie zmiany, o których rozmawiamy, zrównoważona mobilność, zrównoważona polityka miejska, zrównoważony transport, jak możemy pozyskiwać, zapewniać finansowanie do osiągnięcia tego bardziej ekologicznego ożywienia gospodarczego i zrównoważenia środowiskowego, no bo wiadomo, że przy kształtowaniu takiej polityki miejskiej, szczególnie na takim szczeblu centralnym, no to Te środki finansowania są bardzo istotnym elementem do tego, żeby cokolwiek się wydarzyło, więc jakbyś mógł właśnie też powiedzieć ze swojej perspektywy kogoś, kto reprezentuje ten szczebel centralny, jakie my w ogóle właśnie mamy możliwości tego finansowania takich projektów i zmian?
No przede wszystkim to musi nastąpić pewna zmiana priorytetów finansowych, bo priorytet na same drogi jest tym priorytetem najdroższym. Po prostu utrzymanie infrastruktury drogowej jest niesamowicie drogie, niesamowicie emisyjne, żeby w ogóle wyprodukować ten beton, ten asfalt. Później to trzeba utrzymywać, te estakady remontować. Jest to bardzo, bardzo drogie i często w budżetach miast to okupuje wysokie pozycje budżetowe. Więc jedną właśnie z rzeczy to jest ta zmiana tego priorytetu. Druga rzecz, no to no jeśli mamy ulicę taką bardzo szeroką, w sensie jezdnię bardzo szeroką, no bo ulica tak, to jest nie tylko jezdnia, ale też chodnik i drzewa i inne rzeczy. No jeśli miasto narzeka, że ma puste lokale usługowe, tak, nie ma tych najemców, którzy by płacili czynsz, no to może dlatego, że jakby ten lokal usługowy ma bardzo niską atrakcyjność, dlatego, że chodnik ma 1,5 metra i zaraz za chodnikiem są zaparkowane auta, a dalej 3 pasy ruchu w jedną stronę. Tak? No, no nie będzie tam kawiarni. No ja bym osobiście nie chciał siedzieć w ogródku kawiarnianym, gdzie mi pędzą samochody, no bo to nie jest po prostu przyjemne, tak? Więc to jest też ten aspekt właśnie gospodarki i wspomniałeś też Janet Sadiq Khan, panią komisarz transportu za prezydentury Michaela Bloomberga. Michael Bloomberg to konserwatysta, gospodarczo niemalże libertarianin i on się dał przekonać, że po prostu ta zrównoważona mobilność, ta danie więcej miejsca pieszym i rowerom, to się po prostu opłaca, bo te lokale usługowe będą mieć więcej pieniędzy ze względu na większą ilość pieszych, potencjalnych klientów. Dodatkowo są nawet są badania, że jeśli ulica jest mało różnorodna i chodnik jest mało przyjemny, a oficyna budynku jest w zasadzie bez żadnych detali, bez żadnych witryn sklepowych, jest to po prostu taka no, bardzo prosta i długa, to sprawia, że pieszy idzie szybciej. Wyobraź sobie, że są takie badania, które wskazują, że pieszy wtedy idzie szybciej i on ma, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że on się gdzieś zatrzyma, gdzieś wstąpi i wyda pieniądze. I ona ta komisarz transportu Janet Sadiq Khan no przekonała tego Michaela Bloomberga. Te rezultaty przyszły i dlatego zostały. Więc no mam nadzieję, że jakoś odpowiedziałem na twoje pytanie, nie odpłynąłem za daleko, ale no tak, to mi się po prostu wydaje takie no całkiem racjonalne.
Czyli w kontekście tego właśnie zapewnienia też finansowania na te zmiany często przydaje się kalkulator, tak? Czyli żeby policzyć sobie, taki zrobić bilans zysków i strat.
Tak, dokładnie. No im więcej będziemy mieć argumentów, tym łatwiej będzie nam przekonać kogoś. Tak, że to nie tylko chodzi o środowisko, nie tylko chodzi o bezpieczeństwo, ale też chodzi o ekonomiczny rozwój. Że ta przyjemna, zielona ulica z szerokim chodnikiem jest lepsza dla gospodarki.
No tak, czyli należy po prostu podejść w taki sposób logiczny do tego, policzyć to sobie wszystko i tak. też jakby zmieniać miasto w taki sposób i to też samo przez się przyniesie nam różne korzyści, także materialne, tak, do dalszych zmian.
Tak, tak.
Przechodząc już do takiej ostatniej części, też sobie spinając to trochę wszystko klamrą, bo rozpoczynaliśmy o, jakby rozmawiając też o samym wydarzeniu, o Światowym Forum Miejskim, o World Urban Forum, które jest takim prestiżowym międzynarodowym wydarzeniem i taką platformą dialogu organizowaną właśnie przez ONZ Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki transformacji i rozwoju miast. Mhm. Czemu twoim zdaniem warto na tym wydarzeniu się w ogóle pojawić?
Raz, że takie konferencje zawsze wzmagają, jakby pomagają rozwijać no, ten networking, ale no, przede wszystkim, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, żeby zobaczyć jakby, że nie musimy wymyślać wszystkiego od nowa, zainspirować się, co robią inne miasta, poznać najnowsze trendy, no to po prostu pójść i zachłysnąć się wspaniałym światem, który no, jest u nas też możliwy. No i mamy całą śmietankę. Wymieniliśmy kilka takich postaci bardzo zasłużonych dla rozwoju obszarów miejskich. Jest duże prawdopodobieństwo, że wszyscy oni się tam pojawią, więc można, mam nadzieję, na żywo posłuchać, poznać. No myślę, że bardzo bym sobie tego życzył i nam wszystkim tego życzył, żeby tam nie tylko pojawili się większość polityków, burmistrzów, osób, które podejmują decyzje, ale też żeby też zwykłych ludzi, bo mieszkańców miast, żeby budować tą świadomość, że ta przestrzeń miejska faktycznie na nas oddziałuje. Że to, jak wychodzisz ze swojego budynku, jak wygląda ta ulica, sprawia, że lepiej się poczujesz, że będziesz zdrowszy, że po prostu będziesz no, lepiej nastawiony do tego dnia. Tak? Już pandemia nam wykazała, że w zasadzie to ma znaczenie, czy pod domem jest jakiś park, jakiś teren zielony, jakiś bliski sklep, czy jednak trzeba jechać gdzieś daleko.
No tak.
Myślę, że może to być po prostu bardzo inspirujące wydarzenie.
I jak dzięki niemu będziemy mogli wzbogacić tą swoją wiedzę na temat planowania przestrzennego, które jest swoją drogą jednym z głównych celów zrównoważonego rozwoju, celem numer 11, zrównoważone miasta i społeczności. Czyli co nas tak naprawdę na tym Światowym Forum Miejskim czeka i jak tą swoją wiedzę będziemy mogli wzbogacać?
No, przede wszystkim metody badawcze oraz same badania są coraz nowsze, więc poznamy, co się kryje za takimi negatywnymi zjawiskami jak suburbanizacja. Będziemy mogli wysłuchać najnowszych trendów, badań, ekspertyz oraz tego, co się dzieje gdzie indziej. Zawiązać jakąś współpracę z miastem, które na przykład już coś wdraża za granicą i może użyczyć tego know-how i spotkać się bilateralnie już po forum, także też nawiązać te kontakty. No myślę, że jakby jeśli w jakikolwiek sposób jesteśmy związani z rozwojem obszarów miejskich, no to po prostu tam trzeba być.
Tak, zgadzam się z tobą, że na pewno jest to wydarzenie, w którym warto uczestniczyć. Wydarzenie odbędzie się w Katowicach w czerwcu. Mam nadzieję też, że uspokoi się sytuacja pandemiczna i że wszyscy po prostu na żywo będziemy się w tym jednym miejscu mogli zobaczyć. Mam nadzieję, że również się tam, Daniel, spotkamy i będzie okazja właśnie do tego, żeby kontynuować tą naszą dyskusję. Mhm. A póki co chciałem ci bardzo serdecznie za tą twoją wiedzę, za twój czas podziękować, bo mam nadzieję, że słuchacze, słuchaczki będą po prostu w stanie się dowiedzieć bardzo dużo ciekawego na temat tego, czym ta zielona miejska przyszłość jest. Także dziękuję ci bardzo za naszą rozmowę.
Ja również dziękuję. Dziękuję, Marcin, za zaproszenie, za tą możliwość i mam nadzieję, że jeszcze do większej ilości osób dotrze informacja o Światowym Forum Miejskim, które pierwszy raz będzie w Polsce, a zaledwie drugi raz w Europie.
Dziękuję i w takim razie do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.